Tu Radio Kraków Kultura.
W Radiu Kraków Kultura już kolejni goście. Pan Jerzy Gaweł, dyrektor krakowskich szkół artystycznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Pani Katarzyna Stypulska ze Slow Fashion Cafe, czyli szkoły hobbystycznego szycia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Bazyli Pis, absolwent SAP-u, projektant mody. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Oraz pani Katarzyna Zajączkowska, autorka podcastu Odpowiedzialna Moda, wykładowczyni zrównoważonej mody w krakowskich szkołach artystycznych, z którą łączymy się telefonicznie. Dzień dobry, pani Katarzyno.
Dzień dobry, dzień dobry.
Szanowni państwo, spotykamy się dzisiaj z tego powodu, gdyż już jutro, patrzę na kalendarz, ale tak, już jutro, 18 marca, rozpoczyna się Krakow Fashion Week, czyli właściwie Kraków już po raz 14 zmieni się w prawdziwą stolicę mody. Proszę powiedzieć, co łączy modę, kulturę i ekologię, panie dyrektorze?
Ekologia to jest najnowszy temat, a modę i kulturę zawsze łączyło wiele. Jak jesteśmy w Krakowie, to mówi się, że pierwszym projektantem ubioru był Wyspiański. No i to jest prawda. No to nie była moda masowa, jedynie do teatru, także połączona ze scenografią. Ale te pokazy mody to jest wielkie święto twórców, wielu twórców, dlatego że materiał, a więc kolekcje dostarczają projektanci, konieczne są również modelki, a więc odpowiednik aktora w teatrze, konieczna jest choreografia dostosowana do kolekcji, konieczna jest muzyka. No i konieczna jest publiczność i dlatego się cieszę, że mamy okazję porozmawiać w radiu.
No więc znaleźliśmy punkty wspólne między modą i kulturą, a w którym momencie pojawiła się ekologia? Pani Katarzyno?
U mnie ekologia to już się pojawiła w 2012 roku, kiedy wymyśliłam sobie właśnie stworzenie Slow Fashion Cafe. Skończyłam Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie, więc podobnie jak Bazylia, jestem absolwentką krakowskich szkół artystycznych. No i myślałam, co dalej. Nie miałam na tyle odwagi, żeby założyć własną markę odzieżową, ale chciałam się podzielić z większą ilością osób tą radością, którą mi sprawiało i projektowanie, i szycie ubrań. Dla siebie, dla znajomych. Pomyślałam, że może takie miejsce by się odnalazło na mapie Krakowa. No i chyba się udało, no bo od 2012 roku to już jest 11 lat. Partnerem Krakow Fashion Week jesteśmy już rok 11 z rzędu. Z krótką pandemiczną przerwą, chociaż był taki nawet w pandemii, był taki we wrześniu troszeczkę okrojony ten Fashion Week bez pokazów otwartych, ale na szczęście wszystko wróciło do normy i w tym roku znowu będą pokazy. I to jest właśnie takie, no raz w roku jest taka niesamowita okazja, żeby wszystkim po prostu pokazać, nie tylko tym, co przez cały rok, czy przychodzą do Slow Fashion Cafe, czy są uczniami krakowskich szkół artystycznych, ale też wszystkim krakowianom i gościom i turystom opowiedzieć więcej coś o tej naszej modzie, o naszej lokalnej modzie, o naszym podejściu do mody, o naszym myśleniu i dbałości o tą ekologię. W tym roku dodatkowo jeszcze właśnie jest Innovation in Design, czyli też myślę, że będzie dużo o tym, jak ten nowoczesny design można wpisać w ekologię. W przypadku Slow Fashion Cafe, tak jak pani wspomniała, jest to szkoła hobbystycznego szycia, więc zrzeszamy osoby bardzo różne. Nie tylko takie, które myślą o zawodowym zajęciu się szyciem, ale też osoby, które w szyciu szukają po prostu relaksu albo są po prostu ciekawe, jak wygląda proces tworzenia ubrań. Więc dla nas najistotniejsze jest to, żeby w trakcie tych naszych wydarzeń w ramach Krakow Fashion Weeku przybliżyć proces tworzenia ubrań.
Żeby Panie dyrektorze, a co jest w ogóle ideą Krakow Fashion Weeku? O co chodzi organizatorom? Już tutaj pani Katarzyna zaczęła swoją perspektywę jako współorganizatorka przedstawiać.
My od 14 lat właściwie rozwijamy tą samą ideę. Zdaliśmy sobie od początku sprawę, że Krakow Fashion Week, z racji tego, że Kraków nie jest ani Warszawą, ani Paryżem, musi znaleźć swoją inną drogę. To nie są pokazy dużych firm, to są pokazy dla projektantów, to są warsztaty, pracownie, wykłady i, co chciałem podkreślić, Krakow Fashion Week, głównie gala, ma charakter konkursu. Ale jurorami to nie są znane osoby z telewizji i internetu w Polsce, tylko większość jurorów to są jurorzy zagraniczni. Zapraszamy jurorów z Chin, z Litwy, z Ukrainy, z Rumunii, z Węgier, no i z najstarszej na świecie szkoły mody Alta Roma.
Postanowili Państwo w tym roku przedstawić świat mody w kontekście nowych technologii w projektowaniu oraz wpływu na ekologię i środowisko. Takie zdania przeczytamy na stronie Krakow Fashion Weeku. Sporą część festiwalu poświęcają Państwo także zrównoważonej modzie. I tutaj już panią Katarzynę Zajączkowską, będącą z nami na łączach, zapytam o to, czy zrównoważona moda to przyszłość branży modowej, to alternatywa fast fashion, czy właściwie powoli wkraczająca już teraźniejszość?
No dziękuję za to pytanie, bo ono jest rzeczywiście kluczowe i myślę, że dotyczy projektantów i projektantek na każdym jakby etapie tej zawodowej ścieżki. Jeśli chodzi o młodych ludzi, którzy dopiero wkraczają w tą branżę, no to super, żeby ta świadomość wpływu mody na świat, poza całą magią i sztuką, jaką też moda może być i bywa, no to mamy tą ciemniejszą stronę branży, zwłaszcza branży masowej, branży fast fashion. No i rzeczywiście Unia Europejska świadoma, właściwie Komisja Europejska świadoma tego wpływu, bo przypomnijmy, że to jest około 8-10% tych emisji dwutlenku węgla, które właśnie pochodzą z branży modowej. No więc świadoma tego, wdraża nowe technologie, wdraża nowe rozwiązania, głównie legislacyjne, polegające na tym, żeby rzeczywiście do 2030, takie są ambitne plany, ta szybka moda wyszła z mody. Mówiąc w skrócie, od projektantów będziemy wymagać, już zaczynają tego wymagać ich pracodawcy i przede wszystkim klienci, konsumenci, żeby w swoich pracach, oprócz tego, żeby projektować rzeczy piękne, rzeczy użyteczne, rzeczy, które jakoś budzą nasze dobre emocje, bo to było w modzie i to się nie zmienia, ale oprócz tego, żeby myśleć trochę szerzej, czyli żeby zastanawiać się, na ile, jaki wpływ mają na przykład użyte materiały, bo to jest fundamentalne, od tego się zaczyna, jak wygląda proces produkcji, bo ta produkcja może być bardzo obciążająca środowisko lub może być dużo dla niej przyjaźniejsza. Potem jak wygląda dystrybucja, ale też użytkowanie, czyli wszystkie rzeczy, które łatwiej pielęgnować, które łatwiej potem poddać recyklingowi. Dzisiaj to zaledwie 1% ubrań jest przerabiane na nowe ubrania, więc to jest ogromna rzecz do zrobienia. No i aż po koniec życia, czyli wszystko to, co potem łatwiejsze do napraw, do przeróbek. Więc no, o tym wszystkim mówię też przyszłym absolwentom i absolwentkom SAP-u i krakowskich szkół artystycznych, po to, żeby ta świadomość towarzyszyła im od początku, już przy tworzeniu kolekcji dyplomowych, ale też potem w późniejszej pracy, bo myślę, że projektowanie zawsze bazowało na wrażliwości, no i ona nie powinna się ograniczać do tej wrażliwości na piękno, tylko powinna gdzieś tą empatią obejmować też świat w kryzysie.
Pani Bazylii, pan jest absolwentem SAP-u, młodym projektantem mody, więc zapytam o pana podejście do tych wyzwań, tak, które przed młodzieżą stawia współczesny świat. No bo w przypadku wielu projektantów moda staje się sztuką dla sztuki, a tworzone przez nich projekty wyrażają ideę elegancji, pożądania, subtelności, bądź też wulgarności, albo stają się jakąś taką swobodną, uwolnioną formą artyzmu, czym dla młodych projektantów, dla pana dzisiaj jest moda i jakie plany w pokonywaniu tych wyzwań, które przed państwem stawia świat, świat mody oczywiście.
Tak, jest to niełatwy świat, bo on ma zarówno swoje wady i zalety. Mamy sferę piękna, sferę artyzmu, strefę tworzenia sztuki, ubrań, poprzez ubrania, ale także jest to świat niezwykle oparty na bardzo mocnym biznesie, na wyliczeniach, na statystykach, na tym, że to się musi jednak sprzedać. Jeżeli chodzi o ubrania jako o formę konfekcji, czyli ubrania dla ludzi do noszenia, one muszą mieć swoje poparcie w zyskach na przykład firmy czy inwestora, czy nawet projektant. On też musi z czegoś żyć, prawda? Oczywiście można tworzyć sztukę dla sztuki, dla wzniosłej idei. To jest jak najbardziej szczytne. I to, co pokazuje podczas Kraków Fashion Week, to jest właśnie ci debiutanci pokazują siebie, swoją twórczość i mają do tego niezwykłą okazję, żeby pokazać siebie, co czują, jak postrzegają modę na różny sposób. To jest to, co widzimy na Kraków Fashion Week, to jest przekrój osobowości, przekrój twórczości i przekrój wrażliwości. W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest zrównoważenie mody. To jest coś, co jest niezwykle istotne i co właśnie było pokazane chociażby na salonach, na tegorocznych Oscarach, kiedy zauważono tendencję, że gwiazdy, aktorzy, aktorki wracają do ubrań vintage, wielkich domów mody. Zauważono, że niektóre modelki ubierały ubrania od wielkich projektantów z lat wcześniejszych. Niekiedy pojawiły się te same stylizacje na aktorce, która na wcześniejszym festiwalu już miała ubraną dokładnie tą samą kreację, czyli mamy ten nurt second life, czyli tego drugiego życia, tego co zrobić, żeby nie marnować, wykorzystać potencjał cały, jaki to ubranie gwarantuje. I właśnie dla mody zrównoważonej teraz ambasadorką staje się Cate Blanchett, która oręduje w temacie wykorzystywania po raz drugi ubioru. Czy to właśnie na tą samą galę, czy na inną, ale to samo ubranie nosimy, czy też jest orędowniczką tego, aby te ubrania przerabiać. Czyli jeżeli mamy jakąś wyjątkową odzież, która już wyszła w jakiś sposób z mody, albo już no, nie pozwala nam na takie jej eksploatowanie jak wcześniej, przeróbmy ją. Dodajmy ją, zmieńmy jej koncept, używając dalej tych samych materiałów, czyli żebyśmy dalej nie generowali kosztów i strat dla środowiska, dla ludzi. Oczywiście to jest niełatwe zadanie nawet dla projektanta, przeprojektować coś, co jest już stworzone. To jest wyzwanie, bo na pewno łatwiej jest wykreować coś od zera, a nie przerabiać coś, co jest już stworzone. Plus do tego jeszcze dochodzi myślenie, co zrobić, żeby nie marnować, żeby do przerobienia tej sztuki odzieży, jak to się mówi zawodowo, nie zmarnować kolejnych materiałów, kolejnej wody, kolejnych pracy rąk ludzkich. Tylko tak to zrobić, żeby to było maksymalnie ekonomiczne, a żeby efekt pozostał tak samo spektakularny, a nawet może bardziej, żeby trafił do ludzi, że faktycznie przerabianie jest fajne, przerabianie się przekłada na wizerunek i co za tym idzie, na modę, na świat mody kreujemy nowe wzorce. To jest niezwykłe wyzwanie dla projektantów i też dla osób, które orędują za takim stylem ubierania się.
Ale też to jest ogromne wyzwanie przed pedagogami, którzy właśnie takich młodych projektantów w taki nowy sposób muszą uczyć, bo ta edukacja musi dostosowywać się też do tego, co pokazuje świat mody, panie dyrektorze.
Pedagog powinien nauczyć tego, co obecnie obowiązuje, ale jednocześnie no, dobrze by było, żeby był wizjonerem. Ja mam taką wizję, jak nie marnować ubrań wziętą z wędkarstwa. Teraz jest taka moda na wędkarstwo i w wędkarstwie jest taka moda, że się rybę wyciąga z wody, później się ją mierzy i z powrotem wrzuca do wody. Więc być może, że za 20 lat proces zakupów będzie wyglądał tak, że trzeba będzie najpierw zapłacić, później zmierzyć, a później oddać. Ewentualnie ponosić przez 2 dni z obowiązkiem oddania. Wtedy się zwraca się kaucję, a ta ogromna cena zostaje już u producenta. I producent przetworzy sobie tą sztukę odzieży, jak pan mówi, w dowolny sposób.
Panią Katarzynę jeszcze chciałam zapytać, panią Katarzynę Zajączkowską, o jedną rzecz, o to, kiedy właściwie zaczęła się pojawiać w nas taka świadomość ekologiczna, bo pan Bazylii przed momentem wspomniał o tym, że już chyba 2 lata temu dotarła ona do Hollywood, kiedy to obserwowaliśmy podczas gali rozdania Oscarów na czerwonym dywanie, ubrania z odzysku, z recyklingu, czy też w stylu vintage, ale pamiętają doskonale państwo głośną sytuację chyba sprzed 10 lat. Chodzi mi o zawalenie szwalni w Bangladeszu i o ogromnej, tak, ogromnej ilości ofiar. Wtedy też było głośno o tej świadomości, prawda, ekologicznej, o tym świecie mody, o wykorzystywaniu pracownic, o wykorzystywaniu także dzieci. No więc czy jesteśmy w stanie ustalić jakieś ramy czasowe? Kiedy w nas rodziła się ta świadomość zmian, które muszą zaistnieć w branży modowej? Pani Katarzyna.
No myślę, że tak jak z wieloma zmianami i z taką świadomością społeczną, no to to nigdy nie jest taki jeden moment, w którym budzimy się wszyscy, tylko rzeczywiście są to takie jakby ogniska, które gdzieś z różnych powodów i w różnych miejscach zaczynają płonąć i jakby idzie ta iskra, która zaraża czy uświadamia kolejne osoby. I faktycznie takim mocnym punktem, mocnym momentem, który często wskazuje, jest zawalenie się budynków w szwalni w Rana Plaza. Niedługo będziemy w kwietniu obchodzić dokładnie 10. rocznicę tej tragedii. Tam zginęło ponad 1200 osób i myślę, że to był taki moment, który dał ludziom do myślenia, bo zaczęliśmy trochę łączyć kropki, to znaczy jak skąd się biorą nasze ubrania. Zaczęliśmy sobie zadawać trochę nowe pytania, nie dlaczego tak drogo, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że ubrania wbrew innym rzeczom z naszego koszyka zakupowego, ubrania jako jedna z niewielu grup w zasadzie nie drożeją, a nawet tanieją. Ciągle możemy kupić za kilkanaście złotych ubrania. Więc w 2013 pojawił się taki hashtag razem z organizacją Fashion Revolution, Who Made My Clothes, czyli kto stworzył, kto zrobił moje ubrania. I zaczęliśmy zaglądać trochę dalej niż na metkę i na cenę. No i to oczywiście nie oznacza, że myśmy masowo zbojkotowali zakupy w sieciówkach i tak dalej. Natomiast myślę, że to jest taka data, która pozwala nam mówić, że ta świadomość problemów wokół mody zaczęła się trochę rozlewać i wychodzić z takich baniek osób stricte zainteresowanych tym. Więc u mnie, mam wrażenie, to jest też taki moment, kiedy jeszcze baczniej zaczęłam się przyglądać temu, jak sama projektuję i za co jestem odpowiedzialna, jakby na co mam wpływ też jako projektantka.
Ale pani Katarzyno, czy to wpłynęło, to wydarzenie konkretnie wpłynęło na przemysł odzieżowy, bo mam wrażenie, że marki, które tam produkowały, do tej pory mają się bardzo dobrze, że to właściwie było jakieś takie chwilowe, głośne okrzyknięcie manifestu, a później z czasem zaczęło to wszystko się ściszać.
No niestety trudno tutaj się z panią nie zgodzić, że wiele takich deklaracji, które marki wtedy, duże marki mocno ogłaszały, typu audyty u swoich dostawców, zresztą w pierwszym odruchu po prostu odcięły się od tego, mówiąc, no ale to nie jest nasz problem, bo to są nasi poddostawcy, tak? My nie mamy swoich własnych szwalni. No i to jest w zasadzie główna przyczyna wielu kłopotów, że markom, dużym markom bardzo łatwo się odciąć od wielu problemów, nie tylko społecznych, ale też środowiskowych, dlatego że mogą powiedzieć, no ale my mamy swoje pluszowe biura w Europie i tutaj wszystko jest okej, płacimy dobrze swoim pracownikom, natomiast cała reszta jest po drugiej stronie. No, natomiast znowu regulacje mają siłę i mają moc, no i zapowiedziane takie przepisy, które mają wręcz zakazać sprzedaży w Europie ubrań, w ogóle mody, tekstyliów, które są owocem wyzysku, będą zmuszały marki, żeby udowodniły nam, że tam po drugiej stronie nie było żadnych nadużyć. Czyli zwiększa się ta presja na to, żeby firmy brały odpowiedzialność za cały łańcuch dostaw. Nawet mówimy dzisiaj o łańcuchu wartości, czyli firmy nie tylko będą musiały pozwolić nam prześledzić całą drogę, skąd ubranie pochodzi, ale też będą brały odpowiedzialność za wyprodukowane tony tych tekstylnych rzeczy, które szybko stają się odpadem. Przypomnijmy, że dzisiaj produkujemy około 150 miliardów sztuk odzieży każdego roku i te rzeczy nie wyparowują, one też nie są przerabiane, więc wszystko to bardzo często trafia na tekstylne wysypiska, dlatego ja tak bardzo kibicuję cyrkularnym biznesom i wszystkim tym młodym projektantom, którzy swoją, przepraszam, którzy swoją pracą i swoją kreatywnością nie tylko nie dokładają do tych problemów kolejnych, tylko właściwie je rozwiązują, bo wtedy, kiedy zamiast sięgać po te dziewicze, świeże, nowe materiały, oni nurkują gdzieś w lumpeksach, w second handach i na przykład tworzą swoje kolekcje z materiałów używanych, no to właściwie rozwiązują problemy. Sięgają po to, co przez innych jest uważane za odpad, a oni robią z tego zasób i w kreatywny sposób wykorzystują to wszystko. Więc no bardzo, bardzo się cieszę, że akurat w SAP-u od wielu lat mamy No Waste Show, gdzie właśnie studenci już na etapie szkolnym uczą się, jak naprawdę wyczarowywać cudowne kolekcje i cudowne projekty z tego, co było już uważane za stare i nieatrakcyjne. Więc to jest jakby ten kierunek, w którym moda ma się zmieniać. I myślę, że dzisiaj ta definicja luksusu i kreatywności bardzo mocno jest już związana z odpowiedzialnością i ze zrównoważeniem. I na pewno zaczynamy tego wymagać od małych firm i takich no, młodych twórców. A sieciówki na razie dobrze często grają w greenwashing, ale też byłabym niesprawiedliwa, gdybym mówiła, że nic się tutaj nie dzieje, bo tam na zapleczu w kuluarach i w biurach też są już podejmowane jakieś kroki, więc no, jestem optymistką.
To o tych krokach, pani Katarzyna, i o zmianach, jakie zachodzą w branży mody, porozmawiamy już za chwilę, a przypomnę, dziś w Radiu Kraków Kultura rozmawiamy o Krakow Fashion Week, a gośćmi programu są pani Katarzyna Zajączkowska, autorka podcastu Odpowiedzialna Moda, pan Bazyli Pis, absolwent SAP-u, pani Katarzyna Stypulska ze Slow Fashion Cafe oraz pan Jerzy Gaweł, dyrektor krakowskich szkół artystycznych. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
W Radiu Kraków Kultura rozmawiamy o Krakow Fashion Week, który rozpocznie się już jutro w Krakowie. A gośćmi programu są pan Jerzy Gaweł, dyrektor krakowskich szkół artystycznych, pani Katarzyna Stypulska ze Slow Fashion Cafe, czyli szkoły hobbystycznego szycia, pan Bazyli Pis, absolwent SAP-u, projektant mody oraz pani Katarzyna Zajączkowska, autorka podcastu Odpowiedzialna Moda, wykładowczyni zrównoważonej mody w krakowskich szkołach artystycznych. Szanowni państwo, jaki będzie świat mody w 2023 roku? Pytam o to dlatego, ponieważ bardzo często specjaliści zajmujący się branżą modową mówią jedno słowo, niepewność, ale wskazują na takie wektory, które tę niepewność wyznaczają, czyli postpandemia i wojna, a co za tym idzie oczywiście trudna sytuacja społeczno-gospodarcza, zmiana pokoleniowa, zmiany klimatu i środowiska oraz rozwój nowych technologii. Zgodzą się państwo?
Ja się zgodzę z tym, że jest trudna sytuacja na świecie i trudny moment, ale trzeba sobie zdać sprawę, że mamy inflację. Dlaczego? Bo ludzie mają za dużo pieniędzy. Także te firepower, ta moc nabywcza społeczeństwa jest ogromna. Także to jest koło zamachowe gospodarki.
Czy ta cała sytuacja ma wpływ na nasze zachowania konsumenckie? Czy to nie jest tak, że na przykład inflacja wywołała wzrost minimalizmu choćby?
No nie, wręcz odwrotnie. No, ludzie kupują coraz więcej. Trudno, jak się widzi czasem w telewizji, programy o inflacji, programy o obiedzie i pokazują wózki, ale nie mogą znaleźć tego wózka, w którym są trzy produkty, tylko każdy wózek zapełniony w trzy czwarte. Także kupuje się coraz więcej. No i trudno mi się powstrzymać, żeby nie powiedzieć, że moda ma płeć. Teraz historia jest ciąso bardzo delikatnym tematem, ale w przypadku mody kobiety kupują więcej, zawsze kupowały więcej, zawsze bardziej się interesowały modą, a facet to jak kupi marynarkę, to dopiero żona za 10 lat z grzbietu mu ją ściągnie na zasadzie wielkich protestów.
Szanowni Państwo, ale mam wrażenie, że jednak rośnie świadomość konsumentów, że gdy przechodzimy do sklepu, to spoglądamy na metki, patrzymy na materiały, zwracamy uwagę na jakość. Interesujemy się też modą vintage. Już nie kupujemy aż tak bardzo dużo jak wcześniej, no bo wiemy, że moda wpływa na środowisko.
Dokładnie.
Interesować się interesujemy, ale kupujemy więcej.
Pani Bazylii? Tak.
No, te wielkie korporacje przyzwyczajają nas do byle jakości. My jesteśmy cały czas poddawani tej idei tego, że to jest oczywiście slow, że to trzeba być ekologicznym, ale nie widzimy tego za bardzo w wielkich korporacjach modowych, które serwują nam dużą ilość odzieży w bardzo krótkim czasie. Oni nas z biegiem czasu przyzwyczają do coraz gorszej jakości, do tego, że my to nosimy przez 2 miesiące i niestety musimy to wyrzucić. My nie jesteśmy w stanie z tego zresorbować w żaden sposób. To nie są ubrania, które są możliwe do przeróbki. One już na wstępie, już od materiału, czyli od tej belki materiału, z której się kroi ubranie, te materiały już są tak niskiej jakości, że one nie są w stanie wytrzymać próby czasu. I to jest oczywiście... To są patologie świata mody, tego fast fashion, tych wielkich korporacji, które tworzą zamienniki mody ekskluzywnej, które pokazują nam, że my też możemy być modni, my też możemy być w wielkim świecie mody, ale niestety tutaj czas i to, jak to szybko jest nam podawane, wpływa bardzo negatywnie na projektantów wielkich tych sieciowych domów mody, a także na czas produkcji tego ubrania, w końcu na cenę i na dramatyczną sytuację tych, którzy to wykonują. Oczywiście te wielkie platformy, one mówią nam, że oni się opiekują tymi pracownikami, no co często jest propagandą tak na dobrą sprawę mody. Niestety, takie patologie występują w związku z tym, że jest tak ogromny pęd i tak niezrównoważone myślenie w ogóle o tym, co się dzieje, jak zrobić, żeby było lepiej, tylko niestety ten zysk jest wciąż tą płaszczyzną, która jest najważniejsza niestety.
Czy rozwiązaniem tego typu problemów może być powrót do lokalnych produkcji? Made in Poland to zawsze jest dobra jakość? Pani Katarzyno?
No trudno powiedzieć, czy zawsze, ale na pewno teraz małe firmy są bardziej w slow, w opozycji do fast fashion i do dużych sieci. Mają szansę pokazać cały ten łańcuch dostawców i całą swoją produkcję w sposób przejrzysty. Mogą udowodnić, że są fair trade, że te rzeczy są wykonane z poszanowaniem wszelkich zasad i z ekologiczną ideą i dzięki temu mogą przekonać konsumentów, że może lepiej kupić mniej, a za to mieć jakość o wielowymiarowej wartości, bo jest to nie tylko ta wartość, że ta rzecz dłużej przetrwa, ale też no, daje zatrudnienie tutaj lokalnym twórcom, dają te firmy gwarancję, że te rzeczy nie będą zalegały tak jak tony odpadów odzieżowych z wielkich sieci. No i dzięki temu jakby taki konsument może się poczuć nie tylko modnie i stylowo, ale może się też poczuć jako ekolog niemalże, ale też osoba jakby wspierająca lokalny biznes, lokalnych twórców. Więc myślę, że to jest duża szansa dla małych firm dzięki takim wydarzeniom jak Krakow Fashion Week, które pozwalają szerszej rzeszy konsumentów przyjrzeć się z bliska tej modzie, ale też i social media, gdzie można wiele pokazać z procesu produkcji i wiele o sobie opowiedzieć. Myślę, że to w przyszłości pozwoli, żeby te firmy lokalne, firmy niewielkie były konkurencyjne dla tej dużej sieciowej fast fashion.
Ale chcący, żeby lokalne firmy działały, to potrzebna jest też inwestycja w polskie szwalnie, które powiedzmy sobie szczerze, no, mają się różnie obecnie. Mało tego, trzeba chyba też podnosić prestiż szwaczki.
To prawda, tutaj szwaczka to jest ktoś, kto potrafi zrobić świetną robotę. To jest coś, co się w ogóle, to jest zawód, który dzięki czemu my mamy na sobie ubrania, prawda? to by się nie wydarzyło bez tej osoby. Ale co to jest, to co jest ważne, że kiedy mamy świadomość tego wyrobu odzieżowego, to konsument, widząc cenę, widząc jakość wykonania, materiał i w ogóle ideę firmy, ma poczucie, i to jest właściwe poczucie, dobrze wydanych pieniędzy jako inwestycji. Czyli on dobrze zainwestował swoje środki. On nie wyrzucił pieniędzy, kupując kolejną modną rzecz, która się rozpadnie. Mhm. On nawet zapłacąc więcej, jest w stanie to zrozumieć dlaczego. I ma to, ubierając to, on to czuje. Tak? Ilekroć ubieramy ubranie, czujemy, o, to jest to. To na nas dobrze leży, my się w tym dobrze czujemy. Ten materiał robi coś takiego, że my się czujemy komfortowo. I komfort, jakość wykonania i też oczywiście wygląd, czyli uroda całego produktu jest niezwykle ważna. Jeżeli te aspekty będą poszanowane i dobrze wykorzystane, to mamy szansę na budowę właściwego komercjalizmu, jeżeli taki w ogóle istnieje, ale uważam, że istnieje, tylko potrzebne jest na każdym etapie produkcji, na każdym etapie myślenia, dlaczego, co zrobić, żeby było lepiej. Takie powinno być myślenie. Nie takie.
Pani Katarzyno, co zrobić, tak, żeby było lepiej pani zdaniem? Choć wiem, że wiele się dzieje w tej materii, bo zmieniają się choćby europejskie normy, prawda?
Tak, tak. To znaczy te działania oczywiście one muszą iść wielotorowo i na szczęście idą. No to od czego warto zacząć, to od budowania takiej osobistej świadomości tego, jak wygląda chociażby taki wpływ nie tylko na środowisko, ale też na nasze ciało różnych materiałów, ale też substancji, którymi są pokrywane. Pamiętajmy, że żeby rzecz przetrwała podróż z Azji do jakiegoś europejskiego portu kilka tygodni, bardzo często te rzeczy są spryskiwane formaldehydem, czymś, co no, nie dodaje nam zdrowia, więc mamy czasem różne kłopoty z układami hormonalnymi i tak dalej. Więc to, co musimy zrobić, to przede wszystkim jakby zacząć łączyć kropki. To skąd pochodzą nasze ubrania, jaki mają wpływ na nas. Ale też myślę, że dużą pracą do wykonania jest ta związana z taką samoakceptacją. Tu pan dyrektor mówił, że ubrania i moda ma płeć i rzeczywiście kobiety kupują więcej, no ale można sobie zadać pytanie, dlaczego? No więc być może dlatego, że to na kobietach jest od wieków właśnie presja, żeby cieszyć oko, żeby w takich sytuacjach przez wieki, kiedy nie miałyśmy prawa do pracy, praw wyborczych i żadnych innych, no to jedynym naszym orężem była właśnie uroda i płodność, mówiąc zupełnie wprost. Więc jesteśmy mimo XXI wieku dalej poddawane bardzo surowej, dużo surowszej ocenie, jeśli chodzi o wygląd, młodość, atrakcyjność niż mężczyźni. No i jesteśmy na tej wiecznej walce ze swoim ciałem i kompleksami, które najpierw branża w nas wzmaga, a potem oferuje nam produkty na każdy nasz kompleks. Więc no, myślę, że taka radykalna akceptacja siebie to jest też dzisiaj akt rebelii. No a branża mody, ona zna te rozwiązania. To znaczy myślę, że już dzisiaj podpowiadanie markom czy firmom, co mają zrobić, żeby było lepiej, jest takim trochę powtarzaniem się. Marki muszą tylko zrozumieć, że nie ma już odwrotu, bo te ścieżki są przetarte. No, podobnie jak konsumenci, to też nie do końca jest tak, że my nie zmieniamy tych swoich nawyków i analizy pokazują, że coraz chętniej kupujemy z jednej strony w dyskontach, czyli naszą reakcją na inflację jest szukanie jeszcze tańszych rzeczy, polujemy na przeceny i wtedy nie ma mowy oczywiście o większej jakości, tylko chcemy dalej kupować dużo, tylko taniej. Ale z drugiej strony no, rozwijają się też te rozwiązania, które są cyrkularne, czyli na wielkie okazje staramy się czasem, przynajmniej niektórzy z nas, na przykład wypożyczyć ubranie. Możemy dziś brać ubrania w leasing, bo są też takie rozwiązania, to tak a propos tego wędkarstwa, już to się w zasadzie dzieje, że można ubranie wypożyczyć, ubrać kilka razy albo przez jakiś okres czasu i oddać. Więc no, moda jest takim bardzo kreatywnym obszarem i fajnie, żeby ta kreatywność była wykorzystywana na różnych polach, także tym jak no robić po prostu lepiej, żeby trochę ulżyć światu i nam wszystkim.
Szanowni Państwo, zmienia się świat mody, zmienia się branża mody, dostosowuje do wymogów, do potrzeb konsumentów, ale i wiele się dzieje oczywiście, ale jakich jeszcze rozwiązań potrzeba? Co trzeba jeszcze zrobić, żeby ta szybka moda wyszła z mody?
To trudno powiedzieć, dlatego że to się wszystko toczy, A kto tym kieruje, to jest pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura? Bo świat konsumencki myśli, że jest rządzony przez tych kreatorów mody i przez duże firmy, a jest, nie powiem, że jest odwrotnie, ale też duże firmy wysyłają swoich szpiegów i badają trendy, czego chce społeczeństwo, bo jak dobrze zbadają, to dobrze sprzedadzą. I teraz, jak tu pani Katarzyna powiedziała, istotna jest świadomość projektantów i świadomość społeczeństwa. Jeżeli to się zmieni, to te nasze chęci będą trochę inne i wtedy firmy zwietrzą nowe chęci, nowe trendy w społeczeństwie i będą się do tego stosowały.
Pani Katarzyna, pani tak, pomysł?
Tak, no ja tu się zgodzę z panem dyrektorem. Tylko świadomość społeczeństwa tutaj według mnie uratuje sytuację i tutaj nasza rola wszystkich związanych w jakiś sposób z branżą modową, żeby jak najwięcej o tym mówić, żeby właśnie podnosić wartość tych rzeczy, które powstają u nas, które są projektowane przez młodych projektantów, które są szyte przez polskie szwaczki czy polskie krawcowe, żeby społeczeństwo po prostu poczuło to i właśnie zakładając na siebie, wtedy się poczuło dowartościowane pod każdym względem, że ma rzecz wyjątkową. Nie taką, co przypłynęła tym statkiem pokryta formaldehydem, którą trzeba 3 razy wyprać najpierw, zanim się ją ubierze, a po tych 3 praniach ona się może rozlecieć. Tylko, że to będzie taka rzecz, która przetrwa lata, którą będzie można naprawiać. Jeżeli się znudzi, będzie można odsprzedać, bo przecież różne już do tego też są nawet i aplikacje telefoniczne i nie tylko są to lokalne sklepy second handy czy sklepy vintage. Więc myślę, że tędy droga, żeby każdy wiedział, jak wygląda proces powstawania ubrań, ile to zajmuje czasu, że to nie może kosztować kilka złotych, że jeżeli ma to mieć wartość i ma powstać w dbałości o naszą planetę, to musi to kosztować określoną kwotę pieniędzy.
Panie Bazylii, jak zmienicie fast fashion w slow fashion?
No, moda ma służyć człowiekowi. Niestety. Niestety. Znaczy to by było dobrze, gdyby moda służyła człowiekowi, nie człowiek modzie. To jest ważne. No też moda jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje w społeczeństwie, jakie są sytuacje gospodarcze, polityczne, każde. Analitycy policzyli, że w czasach pandemii wzrosła chęć na kupowanie dresów, kapci, wszystkiego, co jest wygodne, co jest po domu. Tuż po zakończeniu pandemii ostatnio jest wzrost ubiorów dekoracyjnych, czyli te sweatpants, czyli te dresy, już są na kompletnym minusie. One są już niepożądane przez konsumenta, natomiast pożądane są sukienki wieczorowe, cekiny, welury, czy nawet buty na malutkim obcasie, ale żeby był ten obcas. Już nie chcemy być w kapciach. I to jest niezwykłe, bo my potrzebujemy. My potrzebujemy skonsumować daną potrzebę, daną emocję, dany marketing. My jesteśmy konsumentami i moda to bardzo dobrze wykorzystuje. Moda ma szereg analiz i szereg specjalistów, którzy analizują potrzeby społeczne i potrafią je właśnie wykorzystać albo w dobrych celach, albo w celach niecnych. Czyli tak, żeby szybko zarobić, czyli wykorzystać trend, zarobić i mieć na kolejną, szybszą produkcję, a wiadomo, giganci się wzbogacają. Powinno być tak, że to, co dobre, powinno wygrywać. Jak to zwykle w życiu bywa, dobro wygrywa i tak samo powinno być w modzie. Ten produkt, który jest dobry, powinien przetrwać i konsument też. Mi się wydaje, że nawet jeżeli ten konsument kupuje tą drogą rzecz raz na jakiś czas, to on wie, dlaczego ona jest droga. Ona się sama broni. Ona nie potrzebuje ideologii. Ubieramy tą marynarkę, ubieramy ten sweter i czujemy. To jest to.
To prawda. No poza tym zaczynają też działać nowe normy, jak choćby dyrektywa Omnibus, która od tego roku, od stycznia, 1 stycznia tego roku już weszła w życie. Pani Katarzyno, to jeszcze panią zapytam na koniec. Pani sposób na zwiększenie świadomości konsumenckiej i na zmiany w branży mody?
No, to, co ja robię od kilku lat, to rzeczywiście z taką wiedzą i kagankiem oświaty staram się wychodzić szerzej poza mury szkoły i swoich własnych takich zawodowych działań. To znaczy zaczęło się od podcastu w 2020 roku. Właśnie zbliżam się do 100. odcinka i to jest podcast właśnie dedykowany odpowiedzialnej modzie, gdzie przybliżam i osoby, które się tym zajmują w Polsce, bo są to wywiady i takie solowe odcinki, w których opowiadam na przykład o materiałach, na przykład o sposobach na lepsze pranie, o tym, jak wygląda, jak wybierać lepiej materiały i tak dalej. Napisałam też książkę, mając nadzieję, że dotrę z nią wraz z wydawnictwem Znak do tych wszystkich osób, które wolą czytać niż słuchać. No i prowadzę szkolenia, wykłady, takie webinary dla różnych dużych firm, niezwiązanych z modą, które zapraszają mnie, żebym ich pracownikom opowiadała właśnie o tym, jak korzystać z mody w taki bardziej zrównoważony, ekologiczny sposób. No więc bardzo mnie to cieszy, bo widzę, jak rośnie to zainteresowanie tematem, a powinno to interesować nas wszystkich, bo każdy z nas co rano dokonuje jakichś decyzji przy własnej szafie, no i też regularnie nabywamy jakieś rzeczy w różny sposób. I możemy to robić lepiej, nie rezygnując z całego tego, z całej tej frajdy, którą oczywiście daje nam, albo może dawać, korzystanie z mody. Więc ja chciałam bardzo powiedzieć, że to nie jest taki świat albo-albo. Albo fast fashion, albo slow fashion, albo worek pokutny, albo sukienka glamour. Naprawdę można połączyć korzystanie z mody i wyrażanie siebie i kreatywność z odpowiedzialnym, świadomym, zrównoważonym podejściem do mody i jakąś właśnie większą empatią po prostu. Mhm.
Czyli edukacja, wzrost świadomości konsumentów i projektantów mody to chyba jest taka idealna recepta i takie clue naszej dzisiejszej rozmowy, a więcej oczywiście na Krakow Fashion Week, który już jutro rozpocznie się w Krakowie i potrwa do 26 marca. Gośćmi programu Kultura na co dzień w Radiu Kraków Kultura byli dziś pan Jerzy Gaweł, dyrektor krakowskich szkół artystycznych, pani Katarzyna Stypulska ze Slow Fashion Cafe, pan Bazyli Pis, absolwent SAP-u, projektant mody oraz pani Katarzyna Zajączkowska, autorka podcastu Odpowiedzialna Moda. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
I my również dziękujemy za uwagę. Violetta Gawlik i Wojciech Gruszka. Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.